Witam Państwa w nowej serii rozmów, nowej konfederacji, nowym podcaście, które będziemy przeprowadzać z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Będziemy w tych podcastach rozmawiać z naszymi gośćmi, ekspertami Nowej Konfederacji, a także spoza, gdzie będziemy przybliżać Państwu różne aspekty tego konfliktu, aby móc nakreślić jak najszersze tło tego, co się dzieje. Dzisiaj ze mną jest Patryk Gorgol, prawnik i stały współpracownik Nowej Konfederacji. Witaj, Patryku.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o aspektach prawnych tego konfliktu, ponieważ z pewnością każdy może sobie zdawać sprawę z tego, że agresja jednego państwa na drugie nie jest do końca w świetle prawa międzynarodowego czymś właściwym, ale właściwie co to oznacza? W jakim świetle ten atak, agresja Rosji stawia ją w świetle prawa międzynarodowego publicznego, bo tak się ono nazywa, bo wydaje się jednak, że Rosja się z tego, jej to nie obchodzi, nie przyjmuje się konsekwencjami.
No przede wszystkim problem jest taki z prawem międzynarodowym publicznym, że gdy mamy do czynienia z mocarstwem albo jego podopiecznym, które łamie prawo międzynarodowe, chociażby poprzez użycie siły zbrojnej, to nie mamy aparatu przymusu, nie mamy aparatu sankcji, który pozwoli na ukaranie takiego państwa, ponieważ w jednym z przypadków, gdy można legalnie użyć siły, jest sytuacja, w której taką zgodę wyda w formie rezolucji Rada Bezpieczeństwa ONZ. Jak wiadomo, Rosja jest członkiem, ma stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, dysponuje prawem weta, także małe prawdopodobieństwo jest, że Rosja zagłosuje przeciwko sobie. Czy tak jak małe prawdopodobieństwo jest, że jak podopieczny jednego z mocarstw też łamie to prawo międzynarodowe, to że ten podopieczny nie będzie chroniony przez takie mocarstwo. Tak? Więc to jak gdyby jest szerszy problem, a my go widzimy na przykładzie Ukrainy, gdzie Rosja łamie prawo międzynarodowe. W zasadzie trudniej byłoby wskazać, których podstawowych zasad prawa międzynarodowego Rosja nie łamie. Gdyby można dyskutować o różnych źródłach tego prawa, są prawo międzynarodowe wywodzi się też ze zwyczaju, są normy bezwzględnie obowiązujące i te też Rosja naruszyła, ale ja pozwolę sobie powiedzieć o tych normach, które istnieją i pod którymi sama Federacja Rosyjska, no wcześniej Związek Radziecki, się podpisała. Tak? Czyli tutaj mamy podstawowy dokument, Karta Narodów Zjednoczonych. Na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych została powołana Organizacja Narodów Zjednoczonych. I tam w artykule drugim czytamy m.in. o zasadzie suwerennej równości, o zasadzie nieingerencji, o zasadzie pokojowego rozstrzygania sporów, o zasadzie wykonywania zobowiązań wynikających z karty w dobrej wierze. I jeszcze pewnie parę norm by się znalazło, chociażby tych, że w przypadku konfliktu należy je rozstrzygać drogą pokojową przez chociażby szukanie ugody, pojednania, jakichś negocjacji, mediacji i innych ścieżek. No i tutaj widzimy szczególnie, że Rosja naruszyła tą zasadę zarówno nieingerencji, jak i bo zakazane jest nie tylko używanie siły, ale nawet grożenie. Gdyby już, żeby nie opowiadać całej historii Narodów Zjednoczonych, to może jak gdyby na tym polu nie będę już dłużej o tym opowiadał. To jest oczywiście każdy z Państwa może sobie zobaczyć, na czym polegają te zasady. No ja powiem tylko w dwóch zdaniach, że jedno państwo nie może ingerować w sytuację wewnętrzną drugiego, że każde państwo jest równe w ramach tej suwerenności i chociażby jest wprost wpisane, że jest zakaz używania siły lub groźby. No dobrze, ale już jak gdyby, żeby pozwolę sobie przejść do innego dokumentu, takiego już bardziej szczegółowego, bo no poza Kartą Narodów Zjednoczonych to co może być istotne, to nie wiem, na przykład może być akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, na podstawie której powołana została później Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ona odegrała bardzo pozytywną rolę, ale to jak gdyby w głównej mierze jest powtórzenie tego, co było i co jest w karcie, mianowicie w tamtym czasie ustalono, że granice w Europie będą nienaruszalne, że jedno państwo nie może okupować drugiego. Tam pewnym postępem w stosunku do karty jest to, iż w w większym stopniu zostały poruszone kwestie prawa człowieka, które jak gdyby później też te postanowienia posłużyły, pomagały bronić praw człowieka w latach 80. w państwach socjalistycznych, bo znowu te państwa się podpisały jakby pod pewnymi kwestiami. No dobrze, ale już do rzeczy. Mianowicie mamy coś takiego jak Memorandum Budapesztańskie. To jest dokument, który został podpisany przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Ukrainę i Federację Rosyjską. Już nie Związek Radziecki, tylko Federację Rosyjską.
No on był jeszcze, to memorandum było przypominane też w 2014 roku, prawda?
Ja nawet pytałem się na Twitterze ambasadora amerykańskiego wtedy, jak tam się ma to memorandum do tego, że nic nie robią. On tam tak mi odpowiedział, że w zasadzie to memorandum tylko potwierdzają granice Ukrainy. Ale to jak gdyby już inna rozmowa. Nie chciałbym, jak gdyby jestem daleki od tego, że w tym momencie skupia się na kryzysie Stanów Zjednoczonych, które wydaje się, że tak robią bardzo dużo,
nie, żeby absolutnie pomóc Ukrainie. Jakie są jeszcze te najważniejsze umowy? Bardzo krótko, no i właśnie co one, tak właściwie czemu, jak można je egzekwować? Czy co grozi Rosji za to, co właśnie robi?
Jeżeli pozwolisz, Jarek, to jeszcze tylko powiem, co jest ciekawego w tym memorandum. Trzy zdania dosłownie, dobrze?
Oczywiście.
Po pierwsze, że żadne z sygnatariuszy tego memorandum nie użyje siły ani groźby siły wobec Ukrainy. Że żadne z państw nie będzie stosowało przymusu ekonomicznego. I też jest postanowienie, które mówi o tym, uwaga, że żadne z państw nie będzie używało wobec Ukrainy groźby użycia broni jądrowej. I co istotne, że żadne z tych państw nie użyje jakiejkolwiek broni będącej w jej posiadaniu przeciwko Ukrainie. Także widzimy, jak to się ładnie mówi teraz, że ten dokument nieładnie się zestarzał i w zasadzie no, to jest kartka papieru. A co do twojego pytania dotyczącego, rozumiem, możliwych sankcji. To jeżeli chodzi o sankcje w ramach Narodów Zjednoczonych, no to już odpowiedziałem na to na początku. Mianowicie Rosja nie zagłosuje sama przeciwko sobie, więc nie liczyłbym na to. Ale jak wiadomo, mamy te sankcje międzynarodowe. I to jest ciekawe, bo one są wprowadzane zarówno na polu takim publicznym, bym powiedział, tak? Czyli mamy organy państwowe, mamy organizacje międzynarodowe i one wprowadzają sankcje w głównej mierze o charakterze ekonomicznym, które są porównywalne do tych sankcji, które zostały nałożone na Iran i które wstrząsnęły irańską gospodarką, więc w pewien sposób były skuteczne. Zresztą Iranowi bardzo teraz zależy na powrocie do rozmów i myślę, że to mniej więcej o tym, to jest mniej więcej scenariusz nakreślony przez państwa Unii Europejskiej i USA, przy czym warto pamiętać, że te sankcje nie zaczną działać od razu, że to musi upłynąć trochę czasu, to musi trochę poboleć, żeby osiągnąć ustępstwa polityczne. A drugim takim elementem, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe i to jest nowa rzecz, i mianowicie widzimy, że podmioty prywatne nakładają swoje sankcje, że tak powiem. To jak gdyby już
to jest absolutnie
to jak gdyby jest mniej wspólnego, ma z prawem międzynarodowym, no może mieć bardziej z prawem międzynarodowym gdzieś tam prywatnym, w jakimś może bardziej kontraktami międzynarodowymi, umowami, bo to wstrząśnie tym wszystkim, ale widzimy, że nie wiem, bardzo często duże firmy europejskie, amerykańskie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu niszczą łańcuchy dostaw z Rosją, zaprzestają świadczenia usług na terytorium Rosji i tego typu działania. Tak? I to jest ciekawe, bo to pokazuje, że no, cytując klasyka, że kapitał ma jednak narodowość i w przypadku, w którym uzna, że jak gdyby za tym kapitałem stoją też jakieś wartości, to decyduje się na działanie w kierunku tych wartości, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, sankcje nie będą się opłacały nikomu. To znaczy założenie tych sankcji jest takie, że państwa Zachodu są wielokrotnie bogatsze niż Rosja, wielokrotnie lepiej rozwinięte i oczywiście nas te sankcje zabolą, ale mniej niż Rosję.
Dokładnie tak. Ja staram się właśnie teraz, jak mówiłeś, znaleźć spis firm, które największych firm tak naprawdę koncernów światowych, które już zastosowały swoje własne sankcje i ograniczenia dla rynku rosyjskiego. Niestety przepadł
Apple na przykład.
mojego walla. Tak, Apple, firmy, koncerny motoryzacyjne, producenci mikroprocesorów, AMD i tak dalej.
Część tych rzeczy może być sama z siebie związana z sankcjami. To znaczy, na przykład, nie wiem, zablokowano sektor ubezpieczeń i w związku z tym, no dobrze, no to i te firmy i tak już ogłoszą, tak, że coś takiego robią, ale część wydaje mi się, że jest dobrowolnych, jeżeli chodzi o sektor usług, czy nawet, nie wiem, działanie polskich sieci typu Biedronka, które mówią o tym, typu Rossmann. Nie chciałbym żadnej z tych firm pominąć oczywiście, albo jest ich jeszcze parę, a ich nie wymieniłem, które uznały, że nie będą sprzedawały rosyjskich produktów.
Tak, zdecydowanie.
Znaczy produktów produkowanych w Rosji.
Tak, no zdecydowanie pochwalamy takie działania, może to nie jest do końca poprawnie politycznie. Nie, myślę, że jest. Ale w tym wypadku, ale wracając do tematu, jak inaczej w takim razie Rosja usprawiedliwia swoją napaść, tak? W 2014 roku Rosja mówiła o tym, że musi ratować rosyjską mniejszość. Teraz było coś mówione o nazistach, przepraszam, i narkomanach, ale to nie jest chyba powód.
Więc tak, no pytanie, już mówiąc złośliwie, czy gdyby Chińczycy opanowali Syberię, też by mówili o tym, że i mówiąc, że chronią ludność cywilną, to czy też by się Rosjanie z tym zgadzali. Ale tak już wracając do prawa międzynarodowego i na ścieżkę, mianowicie tak, mamy, okej, powiedziałem o jednym przypadku, gdy można użyć siły, jest to legalne, to jest przypadek, gdy no, mamy te rezolucje Rady Bezpieczeństwa. Drugim takim przypadkiem jest samoobrona. I to wielokrotnie było przez Rosjan podnoszone, że oni to działają w samoobronie. Tylko problemów jest znowu parę. Mianowicie jakiej, i tu powinno paść brzydkie słowo, samoobronie. Tak? Po pierwsze to Ukraina nikogo nie napadła. Po drugie, nawet jakby napadła, to reakcja powinna być proporcjonalna. To znaczy, jeżeli ktoś do nas strzelił, to my nie możemy mu zająć całego państwa w odpowiedzi, tylko mamy odeprzeć tę jego agresję. I to w ramach tego. Ukraina na przykład w tym momencie ma prawo.
To jest, rozumiem, zapisane w prawie międzynarodowym. Tak?
To jest tak, artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, no ale prawo do samoobrony jest naturalnym państwem, tak? Naturalnym prawem każdego państwa. No i właśnie to słowo każdego państwa też jest kluczowe. Mianowicie, no dobrze, no ale to Ukraina ma swoje międzynarodowe granice uznane przez Rosję, między innymi w ramach tych dokumentów, o których mówiłem, i w szczególności tym memorandum budapesztańskim, i terytorium Doniecka, Ługańska i tamtejszych kontrolowanych przez Rosjan separatystów, to jest jak najbardziej terytorium, które jest ukraińskie, de facto jest to terytorium ukraińskie i to jest część państwa Ukraina. Ukraina ma prawo do zarządzania tym terytorium, Ukraina ma prawo do rozmieszczania tam wojsk, Ukraina ma prawo do różnych działań, które są z tym związane. Tym niemniej wiadomo, jaka była sytuacja i to nie Ukraina eskalowała napięcie, tylko Rosja. No dobrze, więc te republiki, w cudzysłowie, one też nie mają przymiotu państwa. To nie są państwa. Jednym z podstawowych elementów, których im brakuje, to jest suwerenność, bo te republiki nie mają żadnej suwerenności wobec Rosji, są przez nią kontrolowane, nie mówiąc o tym, że nie ma czegoś takiego jak naród ługański czy doniecki, i to też warto o tym pamiętać, a to mówię w tym kontekście, że jednym z przykładów, kiedy w prawie międzynarodowym uznaje się, że można użyć siły, to są te przykłady wynikające z sytuacji w latach 50., 60., 70. w Afryce, czyli z dekolonizacją i walką tych narodów, tych ludów o niepodległość. Tak? I tutaj rzeczywiście zostało to uznane za jeden z przykładów prawa międzynarodowego, legalnego użycia siły. To oczywiście, jak widzimy, no prawo międzynarodowe jest pełne sprzeczności, zresztą często to jest jedna wielka dyskusja. Mianowicie z jednej strony widzimy nienaruszalność granic, a z drugiej widzimy prawo do samostanowienia. Tak? No jest to w jakiś sposób się wyklucza. A jak gdyby prawo międzynarodowe próbuje to rozwiązać w ten sposób, że jak gdyby bardziej teraz samostanowienie to jest prawo do pewnej autonomii w ramach obowiązujących granic, do pewnej niezależności. No dobrze, ale jak gdyby idąc już do celu, Rosja tłumaczy oczywiście swoje działania z jednej strony tym prawem do samoobrony, której totalnie nie ma, bo po pierwsze nie ma tu samoobrony, tylko jest atak, a po drugie nawet gdyby była, to nie ma tej proporcjonalności, o której mówi Karta Narodów Zjednoczonych. A drugi element tłumaczenia dotyczy ochrony ludności cywilnej. To jak widzimy, Rosja chroni ludność cywilną poprzez to, że ją bombarduje. I...
No właśnie, do tego zaraz przejdziemy też.
Tak, i to już może, to się mówi spoilerując, to powiem, że to jest zbrodnia wojenna. Tak, może od razu w rozumieniu prawa międzynarodowego. Jest to zabronione przez pierwszy protokół do konwencji genewskiej. Jest to wprost wspomniane w statucie rzymskim, na podstawie którego powołano Międzynarodowy Trybunał Karny, ale jak gdyby idąc, ale nawet gdyby uznać, że rzeczywiście są po stronie ukraińskiej jakieś problemy z tym traktowaniem cywilów, co jest kontrfaktyczne, bo nie ma i oczywiście Ukraina pod tym kątem nie narusza prawa międzynarodowego, to dalej Rosja nie ma prawa do takiej interwencji, ponieważ sama Rosja chyba była najgłośniej krzyczącym prawem o tym, że interwencja przykładowo NATO w Jugosławii nie miała podstaw w prawie międzynarodowym. Jak gdyby odpowiedź z drugiej strony była taka, że jest to interwencja humanitarna, coś, co też jest rozwinięte jako taka propozycja bardziej w prawie międzynarodowym, responsibility to protect, czyli że państwa w określonych warunkach, chcąc chronić ludność cywilną przed jakimiś okrutnościami, może użyć siły. Przy czym, co warto podkreślić, nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby uznać, że ta interwencja humanitarna może zostać przeprowadzona. Można powiedzieć, że to sprawiedliwe, że to niesprawiedliwe, ale widzimy, że gdyby uznać, że tak jest, to państwa takie jak Rosja w tym przypadku mogą dowolnie powoływać się na to prawo, twierdząc, że no właśnie, można interweniować, żeby chronić ludność cywilną. Przecież bodajże minister Szojgu, minister obrony narodowej, chociaż nie wiadomo chyba jaka teraz jest sytuacja, bo tam teraz chyba będzie duża rotacja na tych stanowiskach związanych z wojskiem, mówił o tym, że są witani właśnie kwiatami i tak dalej. No jak gdyby z naszej perspektywy ta propaganda wygląda śmiesznie, no ale jest. Także to też nie jest podstawa. Jak widać, nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, nie ma żadnej podstawy, na którą Rosja mogłaby się skutecznie powołać. Inna sprawa jest taka, czy my jesteśmy w stanie ją ukarać.
Dokładnie, i przechodząc właśnie do tematu, który już poruszyłeś, napływają już od paru dni wiadomości, że Rosjanie atakują obiekty cywilne, nawet szpitale czy szkoły, bądź przedszkola, nie tylko domy mieszkalne, ale już się pojawiają również zdjęcia i filmy, gdzie widać po prostu gruzy, gdzie były wcześniej postawione bloki mieszkalne bądź domy. No i tak jak sam powiedziałeś, jest to zbrodnia wojenna, ale jak to jest dokładnie w prawie międzynarodowym? Czy są jakieś stopniowanie, jak to w ogóle karać? Czy to jest ukarane państwo, czy generał, który wydał rozkaz, prezydent, czy może żołnierz, który nacisnął w tym wypadku chyba przycisk wyrzutni rakiety?
To zależy pod jakim reżimem. To znaczy prawo międzynarodowe długo zastanawiało się, znaczy społeczność międzynarodowa, co zrobić z sankcjonowaniem zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni ludobójstwa, naruszeń konwencji i tak dalej. Tak? I to, co wymyślono, to Międzynarodowy Trybunał Karny. Międzynarodowy Trybunał Karny, który ma kompetencje do tego, żeby w określonych sytuacjach ścigać. I nie ścigać państwa, tak, tylko ściga określone osoby, które popełniają przestępstwo, i to mogą być te osoby też, które podejmują decyzje. Oczywiście zawsze jest kwestia dowodowa, tak? Jak udowodnić, że ktoś wydał taki, a nie inny rozkaz, jak gdyby zwłaszcza przeprowadzić takie badanie w sytuacji, kiedy nie ma Trybunał Karny dostępu do dokumentów, bo jeżeli dane państwo nie przegra wojny, to no nie będziemy mieli dostępu do tej dokumentacji, jak gdyby będzie to dużo trudniejsze do udowodnienia. Ale co tu jest kluczowe? Rosja podpisała statut rzymski, który ustanawiał ten Międzynarodowy Trybunał Karny, ale go nie ratyfikowała. To znaczy, że on jej nie obowiązywał, nie był wiążący dla niej. Chociaż nie powinna podejmować działań, które są sprzeczne z tymi postanowieniami tego statutu, to jak gdyby już mniejsza o to, ale w 2016 roku wycofała swój podpis w ogóle. W związku z tym nie jest stroną. I teraz pytanie, czy MTK może coś zrobić Rosji? I teraz są dwie możliwości, w zasadzie jest tylko jedna, ale okej, załóżmy, że są dwie możliwości, kiedy MTK może coś zrobić Rosjanom odpowiedzialnym za taki atak. Pierwszą możliwością jest, kiedy Rada Bezpieczeństwa ONZ skieruje sprawę do MTK i do zbadania. No jest to ok, to już odrzucamy na starcie, bo Rosja głosuje przeciwko, wetuje rezolucję. Drugim takim przypadkiem jest to, iż Rosja popełnia zbrodnie na terytorium państwa, które jest stroną statutu, ratyfikowała statut rzymski albo uznała jurysdykcję. Więc Ukraina nie ratyfikowała, jest bodajże stroną, jeżeli dobrze pamiętam, znaczy podpisała, nie ratyfikowała, ale uznała jurysdykcję Trybunału od czasu tam 20 lutego 2014, tak, do nieokreślonego czasu w przyszłości. W związku z tym teoretycznie MTK ma jurysdykcję do tego, żeby przeprowadzić takie badanie i ocenić, czy doszło do zbrodni wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwo, tak? Jakie są problemy? Tam bodajże zbrodni agresji nie może badać ze względów formalnych i właśnie jak gdyby tego, jak to zostało ułożone, jeżeli chodzi o Ukrainę i jej jak gdyby stosunek do statutu rzymskiego i poprawek, jak gdyby mniejsza znowu o to. Co to oznacza? To znaczy więcej tyle, że jeżeli doszło do tych zbrodni na terytorium Ukrainy, to ma jurysdykcję i może podejmować działania. Jakie są w praktyce dwa problemy? Pierwsze jest takie, trudność zbiera dowody, ponieważ trudno przypuszczać, żeby osoby prowadzące badanie w najbliższym czasie pojechały na Ukrainę. W związku z tym, jeżeli te badania w jakiś sposób mają badanie sytuacji, mają doprowadzić do jakichś działań, no to są tygodnie, jeżeli nie miesiące, tak? Jeżeli nie lata. Czyli nie będzie nic na szybko. A drugi problem jest taki, że jak gdyby to, co powiedziałem, to jest ukraiński punkt widzenia. A rosyjski będzie taki, że dobrze, niech Ukraina ma prawo przekazać jurysdykcję komu chce, jeżeli chodzi o w tym zakresie, ale nasi politycy, nasi dowódcy wojskowi i generalnie Rosjanie, znaczy władze państwa rosyjskiego, że tak powiem, są objęte tak zwanym immunitetem jurysdykcyjnym, więc nie mogą być sądzeni. No i oczywiście to jest znowu jakiś tam element, który się wypracuje w przyszłości. Do tej pory MTK w takiej sytuacji, tutaj przykładem będą starania palestyńskie co do tego, żeby oceniać sytuacje, które miały miejsce na terytorium bodajże Strefy Gazy i zachodniego brzegu Jordanu w wykonaniu Izraelczyków. Jak gdyby tutaj MTK nie wydał ani żadnego nakazu aresztowania, ani nie postawił żadnych, znaczy prokurator, przepraszam, tak? Nie MTK, no bo Trybunał to sądzi już, tak? No, nikt nie został postawiony, ani nikomu temu nie zagrożono. Więc jak gdyby historia raczej nie sprzyja w tym kontekście, ale tak naprawdę to widzimy, że wieje wiatr historii i coś się może zmienić, tak? Zwłaszcza, że MTK jest taką instytucją, bym powiedział, bardziej o zachodnim sposobie myślenia i być może ona będzie dążyła do rozszerzenia swoich kompetencji i to też może być elementem rozgrywki politycznej, tak? To znaczy wiadomo, że ewentualne wydanie takiego, nie wiem, nakazu zatrzymania albo cokolwiek byłoby mocnym uderzeniem w Rosję, ale tylko i wyłącznie pod kątem właśnie jakimś wizerunkowym, prestiżowym i tak dalej, a nie pod kątem faktycznym, no bo można by było zapytać klasykiem, ile dywizji ma MTK, no więc ma tyle co papież.
I na tym kończymy dzisiejszy podcast. Ja gorąco zapraszam do śledzenia naszych kolejnych nagrań, rozmów i debat poświęconych wydarzeniom za naszą wschodnią granicą. Również zachęcam do wysłuchania opublikowanego już podcastu Jakuba Kamińskiego z Michałem Lubiną i perspektywy chińskiej na to, co się dzieje na Ukrainie. Zachęcam do odwiedzenia naszej księgarni internetowej, gdzie znajdziecie między innymi książki poświęcone właśnie Rosji, jej myśli strategicznej, a także na naszą stronę internetową, gdzie regularnie, codziennie pojawiają się komentarze do wydarzeń na Ukrainie pogłębione. Także bardzo, bardzo gorąco zachęcam i do usłyszenia następnym razem.
Dziękuję bardzo.